English Flamric. Phase 1, Book 3. Tape 4.
Lesson 100. Reading text. Pierwsza kompania 15P, Pepans, zajęła stanowiska wzdłuż małego kanału przed miastem Płońsk. Kilkaset metrów przed stanowiskami pierwszej kompanii znajdowały się okopy piechoty, a na przedpolu pola minowe. Kompania uzbrojona była w 75 mm działa i 57 mm granatniki Pepans. Uciekinierzy zeznali, że widzieli w czerwcu silne oddziały pancerne nieprzyjaciela. Dzięki kodowi, znalezionemu przy wziętym do niewoli adiutancie jednego z pułków nieprzyjaciela, udało się rozszyfrować meldunki i rozkazy nieprzyjaciela. Wskazywały one, że następnego dnia o świcie ma rozpocząć się natarcie. Trzeba więc było wszystko przygotować do odparcia natarcia. W nocy uzupełniono amunicję tak, że każde działo miało po 50 pocisków Pepans i zapalających. Drogą jechały z drugiego rzutu łaziki z zaopatrzeniem dla pierwszej linii piechoty. Nagle na długim odcinku frontu artyleria nieprzyjaciela otworzyła silny ogień. Po 20 minutach ukazały się sylwetki czołgów, poprzedzane przez grupy saperów. Między czołgami i za nimi szła piechota. Plutonowy Gocławski, którego działon znajdował się obok drogi, sprawdził jeszcze raz przyrządy celownicze i czekał, aż czołg znajdzie się w zasieku działa. Celowniczy i amunicyjni stali na swym miejscach, czekając na rozkazy. Gdy czołg był w odległości 600 metrów, Gocławski dał krótką komendę – ognia. Niestety, strzał nie był trafny. Natychmiast oddano następny strzał. Tym razem pocisk uderzył czołg tuż pod wieżyczką. Widać było załogę szybko wyskakującą z palącego się czołgu. Na prawo od niego posuwał się inny, średni czołg, kierujący ogień na stanowisko Gocławskiego. Zanim jednak zdążył on się wstrzelać, jeden celny strzał Gocławskiego zniszczył mu gąsienicę, a drugi spowodował wybuch amunicji. W tym czasie naszej piechocie i artylerii lekkiej udało się przydusić do ziemi piechotę i saperów nieprzyjaciela. Czołgi musiały posuwać się same. Łatwiej było je teraz niszczyć. Niektóre z nich zostały unieruchomione na polu minowym i szybko były niszczone z dział granatników Pepans i z dział bezodrzutowych. Długo przygotowywane natarcie nieprzyjaciela zostało odparte. Lesson 101. Reading text. Była jasna noc. Na wysuniętym punkcie obserwacyjnym znajdującym się na wzgórzu 452 był porucznik Łukasik i radiotelegrafista Wnęk. Od kilku dni na tym odcinku frontu było dziwnie spokojnie, ponieważ działa nieprzyjaciela słabo ostrzeliwały nasze stanowiska. Linie telefoniczne rzadko były przerywane pociskami, zwłaszcza, że wśród nich dużo było niewypałów. Porucznik Łukasik utrzymywał stałą łączność z baterią i piechotą tylko przez telefon. Na punkcie obserwacyjnym był jednak również odbiornik i nadajnik radiowy. Mała ta radiostacja była używana w wypadku przerwania linii telefonicznych. Punkt obserwacyjny znajdował się na wzgórzu, na którym była wieża triangulacyjna. W nocy porucznik obserwował przedpole, a Wnęk siedział przy odbiorniku i słuchał. Wnęk znał dobrze język nieprzyjaciela i jeżeli warunki bojowe na to pozwalały, szukał on fali, na której nieprzyjaciel nadawał. Miał on czasami szczęście usłyszeć coś ważnego. Raz na przykład usłyszał on, jak dwóch dowódców baterii nieprzyjaciela mówiła coś o swoich jednostkach ognia, nowych zapalnikach i dalmierzach. Drugi raz słyszał, jak dowódcy artylerii i piechoty koordynowali ogień. Tej nocy Wnęk widocznie też miał szczęście, gdyż nagle zaczął coś szybko pisać. Kiedy skończył, zameldował: panie poruczniku, odebrałem jakiś zaszyfrowany meldunek nieprzyjaciela. W takim razie połączcie się natychmiast z dowództwem batalionu piechoty. Tam jest nasz oficer łącznikowy. Zameldujcie mu o tym. Może coś ważnego, powiedział porucznik. Pół godziny później na punkcie zameldował się goniec z dowództwa, który odebrał zaszyfrowany meldunek nieprzyjaciela. Następnego dnia nad ranem słychać było silny ogień artylerii na lewym skrzydle. Dwa dni później bombardier Wnęk dostał awans na kaprala i dowiedział się, że w zaszyfrowanym meldunku była informacja o planowanym ataku na lewym skrzydle. Miało to być zaskoczenie. Dzięki temu, że nasze działa pancerne położyły skuteczny ogień zaporowy, atak się nie udał. Lesson 102. Translation. Polish English. Antoni stał w celi, zanim były ciężkie drzwi, które przed chwilą zamknęły ciemną kartę 25 lat jego życia pełnego awantur. Przed nim, wysoko pod sufitem, było małe okienko, przez które wchodziło trochę bladego słońca na brudną ścianę i stary koc na niewygodnym łóżku. Drogę do tej celi zaczął Antoni przed 8 latami. Wódka, złe towarzystwo, przed którym zawsze ostrzegała go matka. Ubezpieczanie złodziei w czasie kradzieży, handlowanie narkotykami, wytrych, młotek, nóż, później rewolwer. I w ten sposób Antoni stał się zawodowym złodziejem, dla którego żadna ściana, żadne drzwi nie są przeszkodą. To prawda, że często musiał uciekać przed milicją i chować się przed jej okiem w małym mieście przez długie tygodnie. Ale zdawało się, że dla Antoniego nie ma granic niemożliwości. Aż nagle ta sprawa z bogatą wdową. Dlaczego ona krzyczała? Przecież nikt nie chciał jej zabić, ani nawet bić. Chcieli zabrać tylko jej drogocenne rzeczy z kufrów. Antoni stał w tej chwili najbliżej niej i jednym strzałem posłał ją na tamten świat. Przysięgał w sądzie, że jest niewinny. Ale co znaczą słowa, jeżeli na kolbie rewolweru znaleziono odciski jego palców? Antoni spojrzał na swoje łóżko i zdawało mu się, że leży na nim wdowa i krzyczy: złodzieje, mordercy! W tej chwili otworzyły się drzwi i wszedł ksiądz do celi. Reading text. Dziś pierwszy dzień rozprawy morderców Felicji Krawczyk. Dziś o 10 rano w miejscowym sądzie rozpocznie się rozprawa przeciw Antoniemu Sikorze i Józefowi Babikowi, oskarżonym o morderstwo wdowy Felicji Krawczyk. Jak już przed miesiącem donosiliśmy, w nocy z dnia 24 na 25 lipca trzej znani w świecie przestępców bandyci Sikora, Babik i Piwowarczyk przeszli przez wysoki mur, jaki biegnie około ogrodu i domu wdowy, i otworzywszy wytrychem główne drzwi, dostali się do sypialnego pokoju. Milicja ustaliła, że kiedy obudzona hałasem wdowa chciała wołać o pomoc i użyć telefonu, jeden z bandytów rzucił się na nią i w czasie krótkiej walki uderzył ją czymś ciężkim w głowę i zabił. Lekarz sądowy przypuszcza, że została ona zabita kolbą rewolweru, który znaleziono przed drzwiami sypialnego pokoju wdowy. Po zrabowaniu wartościowych przedmiotów z kufrów wdowy, bandyci opuścili mieszkanie i, włamawszy się do samochodu stojącego przed sąsiednim domem, odjechali. Na szczęście zauważył to właściciel skradzionego samochodu i natychmiast zawiadomił milicję. Rozpoczął się pościg za bandytami, który skończył się niestety katastrofą. Samochód bandytów zderzył się bowiem na zakręcie z samochodem braci Rudzkich, właścicieli hotelu Krynica. Bracia Rudzcy zostali zabici na miejscu. Bandyta Piwowarczyk, który był kierowcą samochodu, został ciężko ranny. Babik i Sikora wyszli z wypadku tylko lekko skaleczeni. Zostali oni natychmiast zawiezieni do szpitala i po 2 dniach Sikora i Babik zostali przewiezieni do więzienia. Piwowarczyk został w szpitalu i po kilku dniach umarł. Mimo długich przesłuchiwań milicji nie udało się ustalić, kto z nich zamordował Felicję Krawczyk. Bandyci po prostu oskarżali się wzajemnie, a kiedy dowiedzieli się, że Piwowarczyk nie żyje, zaczęli zeznawać, że on to właśnie zamordował wdowę, zwłaszcza że Piwowarczyk był już raz podejrzewany o morderstwo. Z pewnych źródeł dowiedzieliśmy się, że prokuratorowi udało się zebrać dowody wskazujące na to, kto naprawdę zamordował wdowę. Lesson 103. Reading text. Doktor Górski, dyrektor szpitala w Katowicach, musiał wziąć tego roku urlop w lutym. Górski długo myślał nad tym, dokąd wyjechać, żeby najlepiej odpocząć. Mógł on jechać do Zakopanego na narty, Lubił on sporty zimowe i dobrze jeździł na nartach i łyżwach. W Zakopanem, jak słyszał, było już od grudnia dużo śniegu. Mógł również jechać do znajomego myśliwego na wieś. Jeszcze w lecie otrzymał on od niego zaproszenie na polowanie na zające. Doktor miał dobrą strzelbę i lubił polować. Mógł także wyjechać gdzieś za granicę. Właśnie wrócił jego przyjaciel inżynier z Paryża i opowiedział, jak świetnie się bawił i bardzo mu radził tam jechać. To nie szkodzi, mówił, że nie mówisz po francusku. Dam ci kartkę z adresem hotelu, którego portier pochodzi z Katowic. Doktor wziął kartkę z adresem hotelu i pojechał do Paryża. W Paryżu na dworcu oddał on kartkę kierowcy taksówki, który zawiózł go do hotelu. Jeden z portierów w tym hotelu mówił po polsku. Po krótkim odpoczynku Górski wyszedł, by zobaczyć Paryż wieczorem. Idąc ulicami miasta, doktor nie wiedział nawet, kiedy znalazł się niedaleko od wieży Eiffla. Przypomniał on sobie wtedy, że inżynier mówił mu, iż w restauracji na wieży jest ładna kasjerka Polka, więc poszedł tam, by zjeść kolację i poznać tę dziewczynę. Około 12 w nocy doktor postanowił wrócić do hotelu i tu zaczęły się kłopoty. Kartkę z adresem zabrał mu kierowca taksówki na dworcu i nie oddał, a on zapomniał, jak się nazywa i gdzie jest ten hotel. Kasjerka pomagała mu jak mogła. Starała się przypomnieć mu nazwę hotelu. Telefonowała tu i tam. Nic nie pomogło. Wreszcie kasjerka poradziła mu, by po prostu zatelefonował do Katowic, do przyjaciela i zapytał się go o adres swojego hotelu w Paryżu. Doktor wysłał więc telegram z wieży Eiffla do Katowic. O 4 rano, gdy właśnie zamykano restaurację, przyszedł telegram od inżyniera. Mieszkasz w hotelu El Dorado, na ulicy Wiktora Hugo, stary pijaku.
End of tape.